W PRL-u przez całe lata 50. do początku lat 60. żaden z obywateli nie mógł się przekonać, czym jest sklep samoobsługowy. W 1962 roku wszystko się zmieniło. Warszawski Supersam przypominał wyglądem statek kosmiczny. Coś, co wyróżniało go na tle nudnej perelowskiej szarzyzny. Niezwykle nowoczesny, samoobsługowy Supersam powstał przy ulicy Puławskiej 2. Dzisiaj nie ma szans, by podziwiać jego piękno, bo został zburzony i na jego miejscu postawiono biurowiec. Jego kosmiczny wygląd nie był jedynym powodem, dla którego mieszkańcy stolicy przecierali oczy ze zdziwienia. Imponowało także bogatym zaopatrzeniem, co jak na początek lat 60. było rzadkością. Dzisiaj, przechadzając się po Lidlu czy Biedronce, nie ma co wzdychać nad architekturą, bo w tych miejscach takowej nie ma. Inwestycja w wygląd budynku to koszt, a w dyskontach koszty się obcina, a nie pomnaża. Wielu krytyków architektury zgodzi się, że Supersam mógł pochwalić się ambitną architekturą. I to taką, że warto było zachować budowlę dla przyszłych pokoleń, bo było na czym oko zawiesić. Nawet jeśli by były puste półki, to przynajmniej budynek zachwycał. Jeszcze przed wojną w planach było postawienie w tym miejscu wysoko kondygnacyjnego budynku. Rozważano postawienie tutaj gigantycznego gmachu, siedziby Polskiego Radia, ale wojna pokrzyżowała wszystkim plany. Po wojnie w chaosie odbudowy Mokotowa pojawiają się nieśmiałe plany stworzenia tutaj sporego placu, tak zwanego Placu Puławskiego, ale nic z tego nie wychodzi. Kiedy odchodzi Józef Stalin, odchodzi także stalinizm. A wraz z odwilżą przychodzą kolejne próby zagospodarowania placu Unii Lubelskiej. Decyzja o wybudowaniu tutaj Supersamu raczej nie powinna była nikogo zaskakiwać. Na początku lat 60. bowiem słabo wypadał pod względem ilości metrów kwadratowych powierzchni sklepowej przypadającej na mieszkańca. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego ogłasza konkurs w 1959 roku. Wygrywa ekipa Jerzego Hryniewickiego, czyli ekipa, która zasłynęła z wybudowania stadionu dziesięciolecia. Na czele grupy stali m.in. Wacław Zalewski i Andrzej Żurawski, czyli panowie odpowiedzialni za późniejszą konstrukcję Spodka w Katowicach. Grupa architektów i inżynierów zabiera się do dzieła. Muszą mieć na uwadze centralne usytuowanie obiektu, zapewnienie łatwiejszego dojazdu komunikacją miejską. Generalnie muszą na wszystko spojrzeć pod kątem nie tylko inżynierii, ale i funkcjonalizmu. Wyzwaniu panowie inżynierowie sprostali. Stworzyli tak nowoczesny obiekt z niesamowicie trafnymi rozwiązaniami, że pawilon Supersamu w 1965 roku na Biennale Architektury w São Paulo otrzymał nagrodę. Innowacyjny i niespotykany dotąd projekt wywołuje w środowisku architektów i urzędników burzę. Jak tak można dawać tyle innowacyjnych technologii do sklepu? Po co to komu? To przecież łamie zasady, jak się powinno tworzyć takiego typu obiekty. Ekipa broniła się, twardo argumentując, że zadaniem każdego projektu jest oryginalny pomysł, a poza tym projekt choć jest innowacyjny, to jest tańszy od standardowej stalowej hali. W obliczu braku argumentów do atakowania obiektu na koniec zarzucono twórcom, że przed obiektem nie powstał gigantyczny parking. Twórcy odpowiedzieli, że zwyczajnie Warszawa tamtych lat nie była obciążona sporym ruchem samochodowym. Obiekt wyróżniał się przestrzennie wpisującą się w okolice, jednocześnie zachowując przy tym funkcjonalne właściwości. Do tego gigantyczny dach postanowiono nie podpierać. Do 100-tonowego dachu dano stalowe, grube cięgna, odciążające się wzajemnie, unoszące halę nad ziemią. Na potrzeby innowacyjnego, aluminiowego pokrycia dachowego wymyślono pierwszą polską farbę ognioodporną, bo zamiast żelbetowego stropu zastosowano drewniany. Nie zajmując całego placu, Supersam miał wielką halę sklepową, bar samoobsługowy Frykas czy kawiarnię wyposażoną w zakład cukierniczy i palarnię kawy. W latach 90. zamiast Frykasa pojawił się McDonald's. Budowę zakończono w połowie maja 1962 roku, czyli niecałe 2 lata po rozpoczęciu budowy. Wnętrza były udekorowane mozaikami i malowidłami. Otwarty 6 czerwca 1962 roku pawilon był jednym z najwybitniejszych osiągnięć modernizmu w Polsce. Konstrukcja budynku opierała się na nowatorskich rozwiązaniach, a szczególną sensację wzbudzał przede wszystkim dach podwieszony na dźwigarach i stalowych linach. Generalnie wielkie sklepy zaczęły powstawać w Polsce w pierwszej połowie lat 60. XX wieku, a pierwszym sklepem tego typu był właśnie warszawski Supersam. Pawilon miał powierzchnię użytkową 6000 metrów kwadratowych. Klienci mieli swobodny dostęp nie tylko do artykułów na półkach. Obiekt mógł pochwalić się paczkarnią, wytwórnią garmażeryjną, własną piekarnią, rozbieralnią mięsa, wspomnianą kawiarnią i samoobsługowym barem Frykas na 170 osób. Obiekt przez wiele lat był jedyną tak dużą placówką w Polsce. Na zakupy zjeżdżali się nie tylko warszawiacy, ale też ciekawscy z innych miast. 7 sierpnia 1971 roku Supersam odwiedził nawet premier Piotr Jaroszewicz. Pierwszy duży sklep samoobsługowy miał wyjątkowe zaopatrzenie. Można było dostać tutaj rzeczy, których nigdzie indziej nie było. Mieliśmy tutaj do czynienia z próbą stworzenia wyjątkowej architektury. 9 kwietnia 2006 roku pojawiła się ekspertyza powiatowego Pektoratu Nadzoru Budowlanego. Z racji, że konstrukcja dachu budynku była skorodowana i całość groziła zawaleniem, zamiast Supersam ratować, postawiono na rozebranie obiektu. Nim do tego doszło, pojawiło się całkiem spore grono protestujących, którzy napisali nawet pismo do mazowieckiego konserwatora zabytków, do pana Ryszarda Głowacza. Ale ten nie przystał na prośby protestujących, aby obiekt ratować. Protestujący chcący budowlę ocalić od zapomnienia są przekonani, że działka była zbyt atrakcyjna inwestycyjnie. W 2006 roku pawilon zostaje wyburzony z powodu swoich niewystarczających gabarytów i słabnącej z biegiem czasu konstrukcji dachowej. Głosy sprzeciwu nie robią wrażenia na deweloperze, który był także właścicielem terenu. Rozpisany konkurs daje w to miejsce biurowiec, którego budowę oficjalnie inaugurowała prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2010 roku. W tym przypadku mieliśmy do czynienia nie tylko z obiektem prezentującym wartość sentymentalną mieszkańców. Do końca istotnym nie było to, że w tym miejscu znajdował się pierwszy sklep samoobsługowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z ambitnym i innowacyjnym podejściem grupy architektów, którzy mimo powszechnego braku zrozumienia, a nawet wrogości, postawili na swoim i stworzyli dzieło architektoniczne, które dodatkowo uzyskało potwierdzenie swojej wyjątkowości za oceanem. To wszystko jednak nie wystarcza w obliczu współczesnych interesów, dla których ważniejsze jest zarabianie zdecydowanie większych pieniędzy, aniżeli utrzymanie reliktu przeszłości. Jedno jest pewne, jeśli właścicielem terenu był nie deweloper, tylko miłośnik architektury. Gdyby właścicielem terenu był ktoś, dla kogo pieniądze nie grają już większej roli, a wyższą wartością jest architektura i sztuka, to do tego miejsca moglibyśmy zawitać nawet dzisiaj. A tak pozostaje nam podziwiać zdjęcia, których nikt żadnym biurowcem nie zastąpi. To był kolejny odcinek serii Czar PRL. Jak macie pomysły na kolejne odcinki, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, zostawcie komentarz. No i subskrybujcie, jeśli wracacie często na Prosto z Mostu. A jeśli macie znajomych, którzy nie mają co oglądać, no to podrzućcie im linka. To tyle na ten temat. Prosto z Mostu. Pozdrawiam.